Ewolucja opowieści o zdrowiu i o chorowaniu to przykład rozwoju myśli humanistycznej. Myśli o poszukiwaniu sensu życia, bo przecież od dawna zadawano sobie pytanie, czy można znaleźć ten sens w chorobie. A czy wobec szumnej definicji zdrowia WHO miewasz czasem wrażenie, że mimo iż wszystko się zgadza, to coraz trudniej jest dzisiaj czuć się zdrowo? Skąd wzięła się wokół nas ta chorobogenna rzeczywistość? Czy współczesność w obsesyjnej pogoni za szczęściem podzieliła ludzi na tych emanujących zdrowiem i tamtych pochłoniętych chorobą? Co składa się na poczucie jakości życia i czy sama w sobie może stanowić ilościową definicję zdrowia? Czy w tańcu zdrowia z chorobą, życia ze śmiercią można odnaleźć wspomniany sens życia? No i ostatnie pytanie. Po co to wszystko? Witam Was w kolejnym odcinku jako naturalnej kontynuacji, ale i pogłębieniu studium zmiany. Zdrowie i choroby, a przede wszystkim primum non nocere. Po pierwsze nie szkodzić. To hipokratejskie credo lekarzy i ono ustawia rolę i kierunek relacji z pacjentem. Nie szkodź, nie działaj wbrew zdrowiu, nie prowokuj, nie pogłębiaj, nie wywołuj choroby. Chyba że mniejszą szkodą chronisz przed większą. Czasami się mylimy i szkodzimy wbrew intencjom. To wszystko to oczywiście jest duże brzemię i na ogół zwykle dajemy sobie z tym jakoś radę, ale czasami nie. Czy taka perspektywa lekarza z pacjentem nie stanie się uniwersalna w relacji nas samych ze sobą? Pomyślcie o tym. Po pierwsze nie szkodzić, primum non nocere, a jednak posłuchajcie. Pośród licznych reakcji z Waszej strony pod moimi odcinkami na Instagramie, YouTube i Spotify znalazłem jedno pytanie. Co w sytuacji, gdy ktoś ma dużo zmian i czy to oznacza równocześnie dużo więcej smutku? Cytując klasyków, to zależy. Warto będzie dodać, oczywiście, że zależy m.in. od okoliczności i tego, co mamy w głowach. Zastanówmy się. Co jeśli zmiana dotyczy czegoś pozytywnego? Na przykład choroby w zdrowie. Z pewnością jest to zmiana na lepsze. Zatem, jeśli coś jest zmianą na lepsze, to powinna temu towarzyszyć ulga, rozwijać się jakiś spokój, pobłyskiwać radość. Tylko czy to jest prawda uniwersalna? Czy zdarzyło się Wam kiedykolwiek, na przykład po dwutygodniowym zwolnieniu chorobowym z pracy, odczuwać przed powrotem stres, dyskomfort i jakieś obawy? Na przykład takie, które dotyczyłyby tego, czy dam sobie radę, albo z innej strony, czy dokończę i kiedy dokończę w ogóle rozpoczętą przed chwilą książkę? Mam takie pytanie. Gdzie następuje zmiana z kategorii choroby do zdrowia? Czy to jest wtedy, gdy ustępują objawy? Na przykład w trakcie trwającego zwolnienia, bo ono jeszcze trwa, czyli teoretycznie brak objawów w tej sytuacji nie łączy się z funkcjonowaniem przedchorobowym, bo jeszcze nie wróciliśmy do pracy. Z drugiej strony, czy faktyczne zdrowienie nastąpi zaraz po powrocie, czy dopiero po adaptacji po powrocie do regularnego rytmu jak kiedyś? Smutek wiąże się ze zmianą tak samo jak ulga po akceptacji tej zmiany. Zatem, gdy możemy odbudowywać się na nowo, gdy są szanse na to, że może pojawić się wspomniany spokój i jego pochodne, dopiero wtedy zaczynamy czuć się zdrowo. No właśnie, to czym w istocie jest to zdrowie, dlaczego tak nie do końca to rozumiemy? No i oczywiście, dlaczego tak łatwo jest to poczucie zdrowia stracić? Dlaczego to potrafi tak łatwo prysnąć? Wspomniany już, po pierwsze, nie szkodzić bon mociarz Hipokrates, blisko 2400 lat temu zwrócił uwagę na temat związku poczucia zdrowia i choroby z wpływem środowiskowym na ciało i umysł człowieka. Samo ogólnosłowiańskie słowo zdrowie etymologicznie ma wywodzić się z morfemów praindoeuropejskich i znaczeniem swoim rekonstruować frazę z dobrego drzewa. Ciekawe. Z drugiej strony w języku angielskim, a właściwie w staroangielskim, słowo health po raz pierwszy wypłynęło ponad 1000 lat temu. Znaczenie tego słowa jest znacznie większej symbolice i ma odnosić się zarówno jakościowo, jak i ilościowo do poczucia bycia postrzeganym jako osoba kompetentna, ale uwaga, i wyjątkowa, w pewnym sensie doskonała. I tutaj brano pod uwagę nie tylko funkcjonowanie fizjologiczne, ale także duchowe. Oczywiście, jeśli w tych czasach mówiło się o funkcjonowaniu duchowym, to ono nierozerwalnie było połączone z elementami moralności. Współczesne definicje zdrowia kategoryzuje się w trzech głównych obszarach – medykalizacyjnym, konstytucyjnym oraz ekonomicznym. Koncepcję tradycyjnej, zmedykalizowanej definicji zdrowia można zamknąć w prostym określeniu. Zdrowiem jest brak choroby. Koncepcja wyeksploatowana została dramatycznie w pierwszej połowie minionego wieku i wyewoluowała wraz z ogłoszeniem w 1948 roku przez Światową Organizację Zdrowia swojej konstytucji, a w niej definicji zdrowia. I tak, zdrowiem jest dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, ale nie tylko brak poczucia choroby lub niepełnosprawności. Ekologiczna koncepcja zdrowia wydaje się być tutaj w tym wszystkim niezłym kosmosem. Co może zaskoczyć, powstała na przełomie lat 60. i 70. i uderzyła w tony dotychczas nieporuszane w poprzednich dwóch koncepcjach. Po pierwsze, zdrowie stało się wartością względną, a nie obiektywną. A po drugie, położono istotnie większy nacisk na relacje pomiędzy otoczeniem a jakością życia. W tym kontekście znaczenie ma nie tylko to, jak czuje się jednostka, ale również to, jak radzi sobie w realizacji swoich obowiązków i zadań oraz odpowiada ta koncepcja na pytanie, czy jakość życia danej osoby umożliwia jej doświadczenie szczęścia, sukcesu, kreatywności, no i produktywności. Wydaje się, że wszelkie definicje zdrowia są względem siebie komplementarne, co z jednej strony tłumaczy brak uniwersalnej jednej definicji, ale z drugiej strony uczy, że wraz z upływem czasu nowe czynniki mogą definiować to, czy ktoś będzie czuł się zdrowo, czy nie. Ciekawych informacji dostarczają badania, w których o poczucie zdrowia pytano osoby w różnym wieku. Liczne badania nad dziećmi i nastolatkami na przestrzeni dekad wskazały kilka głównych kategorii. Pośród nich można było usłyszeć, że zdrowie to jest nie czuć się chorym. Zdrowie to jest czuć się dobrze. I uwaga, zdrowie to jest móc robić rzeczy. Zwracanie uwagi na to, że zdrowiem jest brak poczucia choroby, zwiększało się wraz z wiekiem badanych. Podobne badania nad populacją osób dorosłych umożliwiły stworzenie trzech kategorii. Zdrowie związało się ze zorientowaniem się na stan emocjonalny, zorientowaniem się na objawy oraz na wykonawczość, czyli performowanie. W tym pierwszym mówiono o poczuciu ogólnego dobrostanu, choć najprawdopodobniej głównie w kontekście psychologicznym. W drugim raczej chodziło o brak choroby, a trzeci jest w mojej opinii najciekawszy. Performatywność rozumiano jako to, co osoba zdrowa może robić. Czy zdarzyło się wam kiedykolwiek doświadczyć w waszym otoczeniu, w rozmowach z osobami starszymi, by życząc sobie na święta lub z okazji urodzin życzyli sobie, obyśmy tylko byli jak najdłużej sprawni? Jak gdyby zdrowie niczym kostka lodu topniało w funkcji czasu. O tym, jak zdrowie i choroby wpływają na życie w funkcji czasu, mówią dwa ciekawe parametryczne wskaźniki. Wskaźnik oczekiwanego czasu życia oraz oczekiwanego czasu życia w zdrowiu. Wyłączając czas pandemii, czyli badania stworzone w latach 2020-2023, globalnie obserwowano, że od roku 2000 przez dwie dekady średni oczekiwany czas życia zwiększył się z niepełnych 67 lat do nieco ponad 73. Te same parametry dla oczekiwanej długości życia w zdrowiu z ponad 58 do blisko 64 lat. Tymczasem prace profesora Zatońskiego wskazały na ciekawe i bardzo niepokojące zjawisko. Średnia długość życia Polaków, która prezentowała niemal stały trend wydłużania się z dekady na dekadę w czasie ostatnich 30 lat, stopniowo wygasała. Szczególnie wyraźne to było od początku lat 2000, by w 2018 roku po raz pierwszy od 30 lat przyjąć wartość ujemną. W tym samym czasie zestawienie używania alkoholu przez Polaków prezentuje odwrócony trend, by w czasie 20 lat zaobserwować zwiększenie spożycia alkoholu o blisko 50%. O ile nieuwzględnienie lat pandemii w ocenie oczekiwanego czasu życia lub życia w zdrowiu miało sens, bo koronawirus tak mocno wpłynął, zakłócając prognozy, że ich współczesne ocenianie ma się nijak do wcześniejszych wartości, o tyle wiadomości dosłownie z ostatniej chwili przerażają. W 2002 roku Polacy, w cudzysłowie ciesząc się zdrowiem, wypijali średnio niespełna 7 litrów czystego alkoholu rocznie. W 2018 roku już nieco ponad 10 litrów, co wówczas stanowiło rekordową wartość. Aktualnie, wobec bezpardonowej normalizacji picia, w Polsce odnotowuje się stale rosnący trend spożycia, a w tym roku, wliczając dzieciaki od 15 roku życia, spożycie sięgnęło poziomu 12 litrów 100% spirytusu i jego ekwiwalentów rocznie. Tyle w temacie toastu na zdrowie i tematów prozdrowotnych dawek alkoholu. Przy okazji, czy wiecie, że w Polsce jest blisko 1 milion osób spełniających kryteria uzależnienia od alkoholu? Jak sądzicie, czy to jest dużo, czy mało? A teraz Ponad 1,2 miliona osób walczy w tej chwili z chorobą nowotworową, mając nowotwory złośliwe. Czy tutaj to jest dużo, czy mało? W tej chwili blisko 70% obywateli Unii Europejskiej deklaruje, że czuje się zdrowymi. Do tego dodajmy ponad 35% osób, które chorują na choroby przewlekłe. To znaczy, że część osób z chorobami nadal identyfikuje się jako zdrowe. Oczywiście częściej są to panowie niż panie. Agencja Zrównoważonego Rozwoju przy ONZ-cie przyjęła jako cel, ten akurat ma numer 3, żeby zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrostan. No dobra, to czym jest choroba? Bo nie jest poczuciem zdrowia. To proste. Ja z kolei nie mam w sobie zgody na to, by traktować choroby jako dary od życia. Być może ciąży na mnie nader zmedykalizowana definicja zdrowia i dla mnie choroba jest kryzysem, jest intensywnie wytrącającym nas z poczucia równowagi komunikatem o kruchości istnienia, błyskawicznym usadzeniem nas z krążenia po obłokach tego, co będzie kiedyś, jak to będzie, gdy zacznę, albo gdy zrobię, albo co osiągnę, usadzeniem nas w pozycji tu i teraz. Choroby zabierają. Idźmy tym tropem. Zabiorą bezpieczeństwo, zabiorą poczucie kuloodporności i zabiorą poczucie wyjątkowości. Bo choroby nie są równe. Możliwe, że zdrowie odczuwamy głową, a choroby ciałem. A może jest odwrotnie? Pomyślcie. Nie zmienia to tego, że część chorób spychamy do rubieży naszej świadomości. Tak bardzo nie chcemy, żeby nas dotyczyły, że z założenia negujemy, by w ogóle miały kiedykolwiek nas dotyczyć. Słyszymy o kimś, gdzieś, kiedyś, ale nas to nie dotyka. Tymczasem po pierwszym życiu napadzie lęku już wiesz, że dotyczy cię choroba z grupy tych tabu, z grupy chorób psychicznych. Po pierwszym nowotworze już wiesz, jak krucha była granica przeżywania świata zza pozornie bezpiecznej szyby. Możliwe, że nie jest to prawda uniwersalna, ale wydaje mi się, że sztuka życia to sztuka powrotów, odbudowania się, anglojęzycznego recovery, które wybrzmiewa wielokrotnie, gdy słyszymy o powrotach ludzi do zdrowia. Oczywiście po drugiej stronie jest ich przeciwieństwo, czyli relapse, czyli nawroty. Same powroty, odbudowy, zmartwychwstania to jest taki proces zmian, których doskonalenie jest możliwe, prawdopodobnie jedną z najważniejszych umiejętności, jakie przychodzi nam posiąść. Mówi się, że upadki uczą tego, jak się podnosić. Zgoda, gdy dotyczyć to będzie procesu uczenia się chodzenia. Upadki przede wszystkim uczą nas akceptacji tego, na co nie mamy wpływu. Mimo, że doskonale posiedliśmy w większości zdolność samodzielnego poruszania się, chodzenia, to i tak od czasu do czasu w najmniej przewidzianych okolicznościach potykamy się. Wówczas czasami upadamy. Zmiana i upadek. Faza pierwsza. No nie upadnę. Druga. Siarczyste przekleństwo. Trzecia. Analiza szkód. Może nic się nie... Czwarta. Jednak otarte kolano. Zbita szybka w telefonie. Piąta. W sumie dobrze, że to tylko tyle. Tylko telefonu szkoda. Ale mogło być znacznie gorzej. Dzień dobry. Ma pan guza kości. W uszach te słowa rozlegają się niczym głośny dźwięk upadku na chodnik. Niemożliwe. Jakiego kurwa guza? Diagnozy wytrącają z równowagi. Diagnozy są zmianami. Choroby, zwłaszcza te chowane w sferach tabu, i tak jak samo tabu wskazuje, uważane są za wstydliwe. Często opóźniają tym faktem możliwość uzyskania wsparcia, pomocy na czas, pomocy, gdy koszty są jeszcze niewielkie. Lata temu, gdy przez kilka miesięcy stażowałem w klinice dziecięco-młodzieżowej, poznałem i leczyłem chłopca z okrutną, niezwykle uciążliwą postacią psychozy urojeniowej i rodzicami, którzy w bólu nie akceptowali tego, że ich syn choruje. Ilekroć wypisywaliśmy go do domu, we względnej stabilizacji, tylekroć rodzice odstawiali mu leki, licząc, że teraz zdrowy, po kryzysie, w końcu pójdzie na medycynę w ślady ojca i dziadka. Pamiętam go, gdy spacerując ze mną po długim holu oddziału, ten nastolatek pochłonięty przeżyciami podzielił się ze mną myślą. Wie pan, ja myślałem, że wszyscy ludzie na ziemi mają to co ja. A tutaj okazało się, że tylko jeszcze 4 osoby, że to jest taka choroba, że to nie jest naturalne. Od tamtego dnia postanowiłem zawalczyć o to, żeby w moim słowniku słowo normalność padało jak najrzadziej. nie używajmy słowa to jest normalne, bo oznaczałoby to, że jest bardzo dużo nienormalnych rzeczy. Kolejna zasada Andrzej Silczuk Podcast. Spróbujcie w to miejsce stosować to naturalne. Współcześnie coraz częściej słyszę, że w środowisku specjalistycznym rozmawiamy o specyficznym zjawisku dość popularnego wśród młodszego pokolenia poszukiwania rozpoznań dla siebie. Z jednej strony to cudownie. Między innymi dzięki zasięgom socjali osoby rozpoznawalne mówią otwarcie o tym, że cierpiały, ale poszły po pomoc i to im pomogło. To oczywiście motywuje wahające się osoby do tego, żeby poszły się zgłosić po pomoc, po wsparcie. Z drugiej strony dostęp do mediów społecznościowych doprowadził do takich, dzisiaj nazywanych prześmiewczo nawet TikTokowych i lub Instagramowych diagnoz. Ja cytuję rzecz z życia wziętą. Mam, i tu pada z przekonaniem graniczącym z pewnością hasło, mam ADHD dorosłych. Proszę zobaczyć, obejrzałam takie dwa TikToki. Pojawia się fundamentalne pytanie. Czy potrzebujesz pomocy, czy diagnozy? Przyjdź, proś, wołaj, krzycz o pomoc. Ale jeśli chcesz mieć diagnozę tak po prostu, odpowiedz sobie na proste pytanie. Po co ci ona? Kiedyś jeden pacjent na pytanie po co mu diagnoza powiedział, że w sumie mu jest ona po to, żeby się od siebie, cytuję, odpierdolić. Hej, to skoro można odpierdolić się od siebie po diagnozie, to jest nieduże prawdopodobieństwo, że można także i bez niej. Świetnie w tym pomaga poważnie praca z psychoterapeutami. Zdrowienie w chorobie to żmudny proces, który nie tylko wymaga cierpliwości, ale zaufania jako fundamentu wiary w to, że to wyzdrowienie jest w ogóle możliwe. Leczenie zaleca się w myśl po pierwsze nie szkodzić. Czasem, a czasem częściej niż często, na zasadzie mniejszej szkody wraz z leczeniem w miejsce większej przy braku leczenia. O ile akceptujemy zabieg operacyjny wiążący się z wycięciem źródła choroby, licząc się z tym, że po okresie trudnego gojenia wyzdrowiejemy, znacznie większą trudność daje akceptacja choroby, której przyczyny nie widać, a jej leczenie trwa dłużej i to niebagatelnym, bo nieoczywistym kosztem. W pracy w gabinecie stworzyłem kiedyś pewne porównanie dla chorób psychicznych. Gdy boli cię kolano, prawdopodobnie najczęstszym gestem, jaki wykonujesz, jest objęcie go ciepłą dłonią. Wiecie, to samo robimy przy bólu głowy albo zęba, trzymamy się oburącz za brzuch przed miesiączką albo przy wzdęciach. Jest to bardzo ciekawy gest, bo on przypomina w jakimś stopniu ciepłe matczyne dłonie przynoszące doznanie ulgi i zaopiekowania. Pomyślałem sobie, że tylko przygryzienie języka nie pozwala na wykonanie podobnego gestu. Może wpadniecie jeszcze na jakieś inne rodzaje dolegliwości, ale mnie się wydaje, że przygryzienie języka oraz ból psychiczny są właśnie takimi, na które nie da się przyłożyć dłoni. W przypadku tego drugiego nie wiem, gdzie jest zlokalizowany, gdzie się mieści rodzaj bólu psychicznego, w jakiej części, czy mieści się za mostkiem, jak napięcie i lęk przed podjęciem działania, taki antycypacyjny czop dla ruszenia do przodu, czy chowa się za oczami, czy mieści się w obręczy wokół głowy, która się zaciska w dużym napięciu, czy czujemy to w zmęczonych mięśniach nóg po całodniowym stresie. Zmotywowani rozpaczliwą potrzebą otrzymania pomocy, otrzymujemy diagnozy, otrzymujemy leczenie. Oczywiście pośród tego leczenia pojawią się i leki. Pośród leków, psychofarmaceutyki. Po kilku tygodniach oczekiwania na efekt w procesie zdrowienia obserwujemy od dawna wyczekiwaną poprawę. Jak brzask o poranku odchodzi to uczucie stopy słonia dociskającej klatkę piersiową, spada ciężar trudności istnienia i pojawia się nadzieja. Ale moment. Czy nie odchodzi w tym momencie też zbyt wiele? Pacjenci skarżą się na uczucie zobojętnienia po lekach. Samo zobojętnienie, jak już wiecie, bywa gorsze od smutku. Skarżą się na derealizację pacjenci, mówią o poczuciu wyobcowania, trochę uczestniczenia w życiu tak jakby nieco obok. Doświadczają, co kilka lat temu powiedział mi jeden wspaniały profesor, ekspert w dziedzinie leczenia depresji, wrażenie jakby ponownie stali się rozpalaną, błyszczącą, jasnym światłem świecą. Tylko że równocześnie tę świecę przykryto dużym szklanym koszem, przez który nie dociera do niej część bodźców. Oceniamy kryteria, oceniamy nasilenie objawów w skali CGI, jesteśmy w stanie odnotować poprawę, jest remisja, jesteśmy w stanie powiedzieć, że udało się, ale to jeszcze nie jest zdrowie. Istotą leczenia, jaką ja rozumiem, jest doprowadzenie osoby chorującej do poczucia zdrowia przy najmniejszej, bezpiecznej, skutecznej dawce leku. Czasem jest to duża dawka, czasem minimalna, W dalszym procesie leczenia dążymy do tego, by doprowadzić do chwili, gdy najmniejszą dawką leku będzie zero, a odstawienie leku nie spowoduje nawrotu objawów choroby. Na koniec chcę zostawić Wam coś praktycznego, taką esencję tego, czym są zmiany i akceptacja, czym jest cykliczno-acykliczny taniec poczucia zdrowia i poczucia choroby. Zdanie: to też minie. This shall pass too. To jest zdanie, które pochodzi z pięknej legendy o tym, co przychodzi, by odejść, i o tym, co odchodzi, by przyszło inne. Znajdziecie ją po tych słowach w licznych reprodukcjach w sieci i myślę, że to może być bardzo ciekawe dla Was doświadczenie. W chwilach zwątpienia, w kryzysie, często jest ciężko przyjąć inną niż osoby cierpiącej perspektywę. Wsparcie terapeutyczne albo samopomoc poprzez danie sobie nadziei pomaga, bo nadzieja jest jak koło ratunkowe dla motywacji. Łatwiej jest szukać sensu w chorobie, gdy wierzy się, że to minie. To dlatego w trakcie borowania u lekarza-dentysty na szczycie bólu znosicie to mniej lub bardziej godnie, bo wiecie, że to chwilowa procedura, po której ból i przyczyna bólu ustanie. W chwilach ciszy, gdy czujemy się dobrze, dbajmy o to, by budować, a czasem odbudowywać zasoby na trudniejsze chwile, bo one przyjdą, a my z nich wyjdziemy tym mniej kosztownie, im bardziej będziemy dojrzale dla siebie opiekuńczy w chwilach komfortu. Bo po pierwsze, nie szkodzić. To był odcinek Andrzej Silczuk Podcast o zdrowiu i chorobie. Jednym z obszarów łączących jedno i drugie jest to, jak się odżywiamy. W tej chwili w Polsce 60% osób ma nadwagę. Prognozuje się, że w 2025 roku co czwarta kobieta i niemal co trzeci mężczyzna będą cierpieć z powodu otyłości. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze gorzej, tam kryteria zdrowia metabolicznego spełnia tylko nieco ponad 12% populacji. O tym, dlaczego tyjemy oraz w ogóle dlaczego tyle jemy, porozmawiam z Agnieszką Węgiel w następnym odcinku. Tym razem zapraszam Was do odcinka zrealizowanego w formie audio-wideo. Do zobaczenia za tydzień.